radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty w nauczaniu i życiu świętego Jana Pawła II, poprowadzi ksiądz profesor Czesław Noworolnik.
W pamięci każdego, kto czuwał przed telewizorem w dniu pogrzebu Jana Pawła II, pozostanie moment, kiedy wiatr przewracał kartami ewangeliarza złożonego na trumnie z ciałem zmarłego papieża, a następnie zamknął świętą księgę. Symbolicznie zamknęło się życie papieża. Ten wiatr, można powiedzieć wicher, to znak Ducha Świętego. Ten papież, dzisiaj już święty, pozwolił prowadzić się przez całe swoje życie Duchowi Świętemu. Otwarty na jego działanie, żył w Duchu Świętym, odczytywał znaki czasu w Duchu Świętym, podejmował działania, które Duch Święty mu sugerował i nauczał o Duchu Świętym. To nauczanie o Duchu Świętym zajmuje niemałe miejsce w całości nauczania świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II był papieżem prowadzonym przez Ducha Świętego. Papież sam daje świadectwo o tym prowadzeniu przez Ducha Świętego. W książce wywiadzie Przekroczyć próg nadziei wspomina, kiedy w dniu 22 października 1978 roku wypowiadałem na placu świętego Piotra słowa „Nie lękajcie się”, nie mogłem w całej pełni zdawać sobie sprawy z tego, jak daleko mnie i cały Kościół te słowa poprowadzą. To, co w nich było zawarte, pochodziło bardziej od Ducha Świętego, którego Pan Jezus obiecał apostołom jako pocieszyciela, aniżeli od człowieka, który słowa te wypowiadał. Jednakże z biegiem lat przypomniałem sobie te słowa w różnych okolicznościach. Od dzieciństwa Duch Święty towarzyszył Karolowi Wojtyle. Młody Wojtyła modlił się do Ducha Świętego zgodnie ze wskazówką, jaką otrzymał od swojego ojca, kiedy jeszcze był ministrantem. Sam o tym tak mówi. W wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale muszę powiedzieć, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: „Nie jesteś dobrym ministrantem, nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem mówił do mnie ojciec. Jeszcze dziś słyszę jego głos. Do tej modlitwy święty Jan Paweł II nawiązał w czasie pierwszej swojej podróży do ojczyzny w 1979 roku podczas spotkania z młodzieżą w kościele, przed kościołem świętej Anny w Warszawie. Tak jak kiedyś mówił, mój rodzony ojciec włożył mi w rękę księgę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała. Wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów. W czasie tej samej pielgrzymki papież Polak wygłosił słynną homilię na placu Zwycięstwa w Warszawie. W homilii padły słowa, które zmieniły Polskę, Europę i, można z całą pewnością powiedzieć, zmieniły cały świat. To, co stało się wtedy i po pielgrzymce papieża, doprowadziło najpierw do upadku systemu komunistycznego w Polsce, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie do upadku muru berlińskiego i starego pojałtańskiego porządku świata. W dniu 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa święty Jan Paweł II mówił: „I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi, niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Duch Święty prowadził świętego Jana Pawła II przez cały czas jego pontyfikatu, a papież pozostał mu wierny. Dzięki światu Ducha Świętego Jan Paweł II patrzył i widział dalej, wyżej i szerzej niż inni. W analizach sytuacji współczesnego świata i kondycji moralnej, kulturalnej, politycznej, społecznej współczesnego człowieka, wyraźnie wyprzedzał swoją epokę i doskonale odczytywał znaki czasu. Potrafił na nie odpowiedzieć poprzez inicjatywy duszpasterskie i dokumenty, w których dokonywał wnikliwej analizy rzeczywistości, wyjaśniał prawdy wiary i przybliżał współczesnemu człowiekowi prawdy o Bogu, o świecie i o człowieku. Duszpasterskie inicjatywy uwzględniały zmieniające się warunki, w których żyje współczesny człowiek, mentalność, nowe problemy i potrzeby współczesnego człowieka. Pragnieniem Jana Pawła II było dotarcie z dobrą nowiną o zbawieniu do każdego człowieka. Człowiek i świat, w którym żyjemy, wciąż się zmienia, dlatego Kościół musi umiejętnie odczytywać znaki czasu. Jan Paweł II umiejętnie je odczytywał. Był wrażliwy na człowieka i na poruszenia Ducha Świętego. Dzięki temu mógł podejmować odpowiednią posługę duchową wobec ludzi. Słuchał człowieka, przyglądał się, można powiedzieć, uczył się człowieka. Słuchał także Boga i modlił się. Dzięki temu wykształcił w sobie umiejętności potrzebne do tego, aby Duch Święty mógł się nim posługiwać w każdej sytuacji. Dzięki temu święty Jan Paweł II przeżywał wielkie wydarzenie jako czas szczególny, jako kairos, czyli czas łaski. Wierzył, że za sprawą Ducha Świętego dokonują się dzisiaj w świecie wielkie rzeczy. Zachęcał, aby Kościół był wrażliwy na te znaki czasu, odczytywał je i odpowiadał na nie w duchu wiary. W życiu i aktywności duszpasterskiej Jana Pawła II widać wyraźnie nadzieję. To był papież nadziei, właśnie dlatego, że wiedział, iż Duch Święty prowadzi go poprzez różne sytuacje. Do takich opatrznościowych inicjatyw papieża należały niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży, jubileusz roku 2000, podróże apostolskie, synody kontynentalne, nauczanie o tajemnicy miłosierdzia, regularne katechezy środowe, konsekwentne nauczanie i budowanie cywilizacji życia, miłości i wiele, wiele innych inicjatyw. Papież również nauczał o Duchu Świętym. Jan Paweł II żył w Duchu Świętym i nauczał o Duchu Świętym. Z nauczania tego nadzwyczajnego nauczyciela wiary warto przypomnieć trzy elementy. Pierwszym cennym dokumentem, w którym widać całą osobowość świętego Jana Pawła II, jest encyklika o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem, opublikowana 18 maja 1986 roku w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Dokument ten jest poświęcony całkowicie trzeciej osobie Trójcy Świętej. Jest to dokument najbardziej znaczący w nauczaniu Jana Pawła II o Duchu Świętym. Podsumowuje tryptyk dokumentów Redemptor Hominis i Dives in Misericordia poświęconych tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. Trzeba wspomnieć także cykl 82 kateches o Duchu Świętym wygłoszonych podczas środowych audiencji generalnych w latach 89-91, a następnie cały rok poświęcony Duchowi Świętemu w ramach przygotowania do jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. W tym przygotowaniu również mamy do czynienia z cyklem kateches o Duchu Świętym. Wierzę w Ducha Świętego. Katechezy o Duchu Świętym w cyklu poświęconym Credo. W cyklu poświęconym Credo, czyli wyznaniu wiary, święty Jan Paweł II poświęcił 82 katechezy na szeroki i systematyczny wykład wiary Kościoła odnośnie trzeciej osoby Trójcy Świętej. Sama idea kateches jest także owocem inspiracji Ducha Świętego. Papież podjął się wieloletniego projektu, aby wyjaśnić współczesnemu człowiekowi treści wiary katolickiej. Katechezy o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym są rozwinięciem trylogii trynitarnej wyłożonej przez papieża w trzech encyklikach o Bogu Ojcu, Dives in Misericordia, o Synu Bożym, Redemptor Hominis i o Duchu Świętym, Dominum et Vivificantem. Jan Paweł II oparł swoje nauczanie o Duchu Świętym na danych biblijnych i nauczaniu Soboru Watykańskiego II. W strukturze wykładu wiary o Duchu Świętym zauważamy sześć części. W pierwszej części papież, wychodząc od nauczania Jezusa, ukazuje Ducha Świętego jako wypełnienie obietnicy Jezusa Chrystusa. Ten, którego Jezus przyrzekł posłać Kościołowi, jest pocieszycielem i duchem prawdy, prawdziwym obrońcą i rzecznikiem apostołów, zapowiedzianym w Starym Testamencie przez Ojca i przyrzeczonym przez Jezusa. Na ten dar apostołowie czekali wraz z Maryją w Wieczerniku po wniebowstąpieniu Jezusa. Część druga cyklu omawia wydarzenia Pięćdziesiątnicy. W wydarzeniach Pięćdziesiątnicy w wspólnocie pierwotnego Kościoła objawia się Bóg analogicznie do objawienia na Synaju. Widać to w trzech elementach mających znaczenie symboliczne: uderzenie gwałtownego wichru, językach ognia i darze mówienia językami. W Wieczerniku rozpoczyna się historia nowego ludu Bożego, czyli Kościoła, który otrzymuje od Boga misję dotarcia do wszystkich ludzi i narodów. W tym celu otrzymuje dar języków. Duch Święty jest dawcą nowego życia, które jest życiem dzieci Bożych. To nowe życie Kościół otrzymuje od Boga i będzie je mógł w sakramencie chrztu przekazywać wszystkim, którzy uwierzą. To nowe życie, owoc zdawczego dzieła Jezusa Chrystusa, będzie umacniane i rozwijane dzięki sakramentom, a szczególnie dzięki Eucharystii. W trzeciej części, opierając się głównie na świadectwie dziejów apostolskich, papież ukazał dynamikę i różnorodne działanie Ducha Świętego w pierwotnym Kościele. W kolejnych częściach cyklu Jan Paweł II dokonuje przeglądu i analizy różnych świadectw Starego i Nowego Testamentu o Duchu Świętym. Wiele uwagi poświęca na ukazanie obecności Ducha Świętego w życiu Jezusa. W części szóstej Duch Święty ukazany jest jako trzecia osoba Trójcy Świętej, pochodząca od Ojca i Syna i będąca miłością Ojca i Syna. To właśnie osoba jest darem obiecanym i ofiarowanym apostołom i Kościołowi. Nie istnieje Kościół bez Jezusa Chrystusa i nie istnieje Kościół bez Ducha Świętego. To Duch Święty jest sprawcą jedności, świętości, powszechności i apostolskości Kościoła. Duch Święty obdarowuje Kościół darami i charyzmatami. On także sprawia, że w Kościele strzeżona jest i wyjaśniana bez błędów prawda objawiona. On sprawia, że przekazywane jest życie Boże w sakramentach. W szóstej części papież ofiaruje słuchaczom swego rodzaju przewodnik po bogactwie duchowego życia człowieka i ukazuje to życie jako owoc współpracy z Duchem Świętym, który zamieszkując w duszy człowieka, jak w świątyni, ubogaca człowieka swoimi darami. Rok Ducha Świętego. Nauczanie z okazji jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Drugi rok przygotowania do jubileuszu był dedykowany osobie Ducha Świętego. Zgodnie z wolą papieża wyrażoną w liście Tertio Millenio Adveniente, obchody wielkiego jubileuszu narodzenia Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone 3-letnim przygotowaniem. Był to czas refleksji, modlitwy i różnych inicjatyw duszpasterskich zmierzających do pogłębienia wiary i poznania trzech Bożych osób. W cyklu kateches papież przypomina i podsumowuje swoje 20-letnie nauczanie o Duchu Świętym. Powraca do tematów podejmowanych w encyklice Dominum et Vivificantem i w katechezach na temat credo. Święty Jan Paweł II podkreślił ponownie rolę Ducha Świętego w czasie, kiedy Kościół i świat przekracza progi trzeciego tysiąclecia. Duch Święty według Jana Pawła II jest nadzieją trzeciego tysiąclecia. Ludzkość, zdaniem papieża, na progu nowego tysiąclecia musi właściwie odpowiedzieć na problemy, jakie rodzi rozwój nauki i techniki. Cywilizacyjne zdobycze nie zapewniają jednakże integralnego rozwoju człowieka, a odrzucenie Boga jako źródła wartości prowadzi do rozwoju cywilizacji śmierci. Postęp techniczny i ekonomiczny nie zlikwidował niesprawiedliwości, przemocy i wielu innych zagrożeń. Kościół ma odpowiedź na dylematy współczesnego człowieka. Kościół ma receptę na choroby współczesnej kultury. Odpowiedzią jest Ewangelia i Duch Święty, który pomaga odczytać dzisiaj właściwie słowo, które Bóg kieruje do człowieka. Można zadać pytanie, dlaczego święty Jan Paweł II jest przekonany o tym, że Duch Święty jest nadzieją Kościoła i nadzieją świata w trzecim tysiącleciu? Na to pytanie papież odpowiedział we wcześniejszym czasowo dokumencie, jakim jest opublikowana w roku 1986 encyklika o Duchu Świętym, Dominum et Vivificantem. To Duch Święty pomaga człowiekowi zrozumieć przyczyny kryzysu cywilizacji, gdyż pomaga zrozumieć przyczyny zła i cierpień współczesnego człowieka. Duch Święty, przekonujący świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, pokazuje jednocześnie Boga, który jest miłością. Ta miłość jest ofiarowana człowiekowi w Kościele właśnie w osobie Ducha Świętego. Miłość, nowe życie, łaska, przebaczenie, zbawienie i skuteczna bliskość Boga to rzeczywistość, którą zawdzięczamy Duchowi Świętemu, którego Jezus posyła swojemu Kościołowi. Encyklika Dominum et Vivificantem. Jan Paweł II często powracał do osoby Ducha Świętego w swoim nauczaniu. W encyklice wspomnianej o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem zaprezentował trzecią osobę Trójcy Świętej jako osobę dar i osobę miłość, kontemplowaną w życiu Kościoła i świata. Dary Ducha Świętego, charyzmaty i owoce Jego działania nie są jakimiś rzeczowymi, bezosobowymi podarunkami Ducha Świętego. Te wszystkie dary są skutkiem obecności w duszy człowieka osoby daru. W numerze 10, a następnie w numerach 22 i 23 czytamy: można powiedzieć, iż w Duchu Świętym życie wewnętrzne trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej miłości między osobami boskimi i że przez Ducha Świętego Bóg bytuje na sposób daru. Duch Święty jest osobowym wyrazem tego obdarowania się, tego bycia miłością. Jest osobą miłością, jest osobą darem. Jest to niezgłębione bogactwo rzeczywistości i niewysłowione pogłębienie pojęcia osoby w Bogu, które możemy poznać jedynie dzięki objawieniu. Papież nawiązuje w encyklice do wspólnego dziedzictwa Kościoła Wschodniego i Zachodniego z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Przywołuje także nauczanie Soboru Watykańskiego II i kieruje swoją refleksję ku zbliżającemu się trzeciemu tysiącleciu chrześcijaństwa. Ten nadchodzący czas to czas nowych wyzwań, przed jakimi stawał Kościół i świat. Jan Paweł II był o tym przekonany, co potem wyraził w liście apostolskim Tercio Millenio Adveniente. Papież był przekonany, że nadchodzące lata będą czasem odkrywania obecności Ducha Świętego w Kościele. Encyklika Dominum et Vivificantem jest dokumentem całkowicie poświęconym osobie Ducha Świętego. Encyklika dopełniła tryptyk nauczania papieskiego zainaugurowany w 1979 roku encykliką Redemptor Hominis, poświęconą tajemnicy Syna i Jego misji historycznej i powszechnej i kontynuowany w 1980 wydaniem encykliki Dives in Misericordia, wyjaśniającą tajemnicę miłosiernego Ojca. Jak już wyżej wspomnieliśmy, encyklika Dominum et Vivificantem jest biblijną i teologiczną medytacją na temat natury i działania trzeciej osoby Trójcy Świętej. Z medytacji nad tajemnicą Ducha Świętego papież wyprowadza wniosek, że Duch Święty jest osobą miłością, osobą darem. To najintymniejsza tajemnica Bożego życia. Naturą Boga jest miłość, a naturą miłości jest obdarowywanie. Papieski wykład o Duchu Świętym podzielony jest na trzy części. Pierwsza część to owoc medytacji nad Ewangelią Świętego Jana, a zwłaszcza nad tym, co Chrystus mówił o Ojcu i o Duchu Świętym podczas ostatniej wieczerzy. Duch Święty jest osobą miłością, osobą darem, jest współistotny w bóstwie Ojcu i Synowi, jest miłością i darem niestworzonym, z którego jakby ze źródła wypływa wielkie obdarowanie względem stworzeń. Obdarowanie istnieniem wszystkiego poprzez akt stworzenia, obdarowanie człowieka łaską poprzez całą ekonomię zbawienia. Napisze apostoł Paweł: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch Święty jest więc po pierwsze darem dla Syna, który stał się człowiekiem, aby zrealizować Boży plan zbawienia. Po swoim odejściu Chrystus obdarowuje Kościół Duchem Świętym i dzięki Niemu ta wspólnota założona przez Jezusa, aby kontynuować Jego dzieło, będzie mogła przekazywać owoce odkupienia aż do końca świata. Duch Święty mieszka w Kościele i w nim działa. Druga część encykliki zatytułowana jest Duch, który przekonywa świat o grzechu. Jan Paweł II wychodzi od analizy fragmentu Ewangelii Świętego Jana. On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata zostanie osądzony. To jest Ewangelia Świętego Jana, rozdział 16, wersety od 8 do 11. Duch Święty, którego Jezus posyła swojemu Kościołowi, a w Kościele każdemu wierzącemu, pozwala spojrzeć w prawdzie na Boga i na miłość oraz na człowieka i właściwie ocenić stan człowieka. Wszystkie nieszczęścia współczesnego świata biorą się stąd, że człowiek odwrócił się od Boga i Jego miłości, wyrażonej w stworzeniu i potwierdzonej w odkupieniu. Człowiek zaprzestał odnosić swoje postępowanie do Boga i zatracił poczucie grzechu. Sam chce określać, co jest dobre, a co złe. Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, oświecając sumienie Bożym światłem. Kiedy człowiek uświadomi sobie swój grzech, może zrobić kolejny krok i skierować się ku nawróceniu. Grzech jest przede wszystkim nieposłuszeństwem, czyli sprzeciwem woli człowieka wobec woli Boga. Przekonując o grzechu, Duch Święty pokazuje człowiekowi przyczyny i skutki odwrócenia się od Boga. Ukazuje w całej swojej grozie mysterium iniquitatis, konsekwencje pójścia za Ojcem kłamstwa, przeciw Ojcu życia i Duchowi prawdy. Duch Święty jest tym, który pomaga kształtować właściwe sumienie. Oświeca sumienie człowieka, aby było zdolne nazywać po imieniu dobro i zło. Ta umiejętność nazywania po imieniu dobra i zła może być początkiem drogi nawrócenia, czyli odwrócenia się od grzechu w celu odbudowania prawdy i miłości w samym sercu człowieka. Jan Paweł II wyjaśnia przy okazji, na czym polegają grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. To przede wszystkim odmowa przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Ducha Świętego, działającego w mocy Chrystusowej ofiary krzyża. Papież używa także innego określenia tego wykroczenia przeciwko Duchowi Świętemu. Powołując się na Pismo Święte, mówi o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu lub o zatwardziałości serca. Jan Paweł II przypomina o grzechu głównym współczesnego człowieka. Jest to, jak pisał także w adhortacji Reconciliatio et Penitentia, utrata poczucia grzechu, idąca w parze z utratą poczucia Boga. Konsekwencją tego jest utrata wrażliwości na dobro i zło, a w następstwie utrata wrażliwości na drugiego człowieka i poczucie samowystarczalności. Duch Święty, Duch Prawdy, pomaga człowiekowi wejść na drogę nawrócenia i poddać się miłosiernemu sądowi Boga. W trzeciej części encykliki, zatytułowanej Duch, który daje życie, Jan Paweł II ukazuje działanie Ducha Świętego w kontekście przełomu tysiącleci i w perspektywie zbliżającego się wielkiego jubileuszu. Motyw jubileuszu jest bardzo jasny. Obdarowanie, które dokonało się we wcieleniu, jest centrum spotkania tego, co boskie, z tym, co ludzkie. To spotkanie Boga i człowieka w Jezusie Chrystusie jest źródłem nowego życia dla człowieka, przyjmującego dzisiaj dar Ducha Świętego. Duch Święty przemienia człowieka wewnętrznie i uzdalnia go do życia duchowego. Łaska, dary Ducha Świętego i charyzmaty to dary tego, który sam jest darem nieskończonym dla człowieka, aby ten mógł żyć duchowym życiem. Życiem opartym na duchu, życiem Bożym. Kiedy człowiek zostaje obdarowany z osobowym darem, jakim jest Duch Święty, człowiek staje się mieszkaniem Ducha Świętego, żywą świątynią Boga. Przez Ducha Świętego bowiem Ojciec i Syn przychodzą do Niego i czynią u Niego swoje mieszkanie. Człowiek staje się dzięki temu Bożym człowiekiem, żyje w Bogu i z Boga, żyje według Ducha i dąży do tego, czego chce Duch. Stając się bardziej Bożym, człowiek staje się także bardziej ludzkim. Jan Paweł II pisze: takie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również samego siebie, swoje człowieczeństwo. Tutaj możemy upatrywać źródła nadziei dla współczesnego świata. Bóg, udzielając się w Duchu Świętym jako dar człowiekowi, pisze papież, przetwarza świat ludzki od wewnątrz serc i sumień. Na tej drodze cały ów świat, uczestnicząc w tym darze Bożym, staje się zarazem, jak uczy Sobór, coraz bardziej ludzki, coraz głębiej ludzki. Duch Święty przemienia ludzkie serca i sumienia, dlatego przemienia świat od wewnątrz. Przemiana świata zaczyna się od przemiany jednego człowieka. Kościół jest sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem. W Kościele to sakramenty są narzędziami łaski. Dzięki działającemu w nich Duchowi Świętemu, Jezus wciąż przychodzi do człowieka i zbawia go tu i teraz. Papież podkreślał szczególne znaczenie Eucharystii w tej drodze do nieba. W Eucharystii urzeczywistnia się za każdym razem w sposób sakramentalny przyjście Jezusa. Jego zbawcza obecność w ofierze i w komunii. To przyjście i ta obecność dokonują się za sprawą Ducha Świętego, wewnątrz Jego misji. Duch sprawia, że człowiek staje się dzieckiem Bożym. Duch także pomaga człowiekowi żyć, zachowywać się jak dziecko. Duch uczy, jak rozmawiać z Bogiem i sam podsuwa słowa modlitwy. Jan Paweł II jest przekonany o tym, że człowiekowi współczesnemu szczególnie potrzebna jest modlitwa. Modlitwa staje się za sprawą Ducha Świętego coraz dojrzalszym wyrazem nowego człowieka, który przez nią uczestniczy w życiu Boga. Odkrycie modlitwy, jej potrzeby i sposobu daje człowiekowi nadzieję na przezwyciężenie zagrożeń, jakie niesie współczesna cywilizacja. Duch Święty, który uczy modlitwy, uwrażliwia na Boga i drugiego człowieka. Jan Paweł II kończy swoją encyklikę, ponownie przywołując wydarzenie Wieczernika. Tam narodził się Kościół. Tam Kościół został obdarowany Duchem Świętym. Według papieża Kościół wyszedł z Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy, ale nigdy Wieczernika nie opuścił. Na zakończenie dokumentu ponownie objawia się maryjny geniusz Jana Pawła II. Ukazuje on obecność Maryi w Kościele jako konstytutywną dla tej wspólnoty. To Maryja jest wzorem otwarcia się na Ducha Świętego i współpracy z Duchem Świętym. Trudno jednym lub dwoma zdaniami podsumować papieski wykład na temat trzeciej osoby Trójcy Świętej. Działanie Ducha Świętego objawia i urzeczywistnia Bożą logikę działania. Ta Boża logika objawia się w zbawczym ofiarowaniu się Boga, mającym początek w tajemnicy stworzenia i znajduje nowy początek w tajemnicy odkupienia. Dokonane przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa odkupienie jest przekazywane aż do końca świata Kościołowi przez Ducha Świętego. Misja Ducha Świętego w historii zbawienia to misja osoby daru i osoby miłości. Obdarowując człowieka samym sobą, Bóg umożliwia człowiekowi przemianę własnego życia i przemianę świata, w którym żyje. Duch Święty jest nadzieją współczesnego człowieka. Patrząc na nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym, możemy powiedzieć, że od początku pontyfikatu papież pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu. Dzięki temu mógł przekazać człowiekowi i światu przesłanie „Nie lękajcie się”. Dzięki temu mógł skutecznie wzywać tego Ducha, który odnowił oblicze Ziemi. Dzięki temu mógł zachęcać do przekraczania progu nadziei. Duch Święty jest prawdziwą nadzieją świata. Nie tylko działa on w sercach ludzi, do których wprowadza zadziwiające uczestnictwo w synowskiej relacji, jaka łączy Jezusa Chrystusa z Ojcem, lecz wywyższa i doskonali ludzkie przedsięwzięcia we wszechświecie.
Dzisiejszy wykład, zatytułowany Duch Święty w nauczaniu i życiu świętego Jana Pawła II, poprowadził ksiądz profesor Czesław Noworolnik. Dzisiaj na zakończenie studium biblijnego nie jedno, a dwa pytania konkursowe. Pierwsze z nich brzmi: jaki jest najważniejszy dokument świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym? Drugie pytanie: jakich innych imion używa święty Jan Paweł II wobec osoby Ducha Świętego? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na pielgrzymi szlak.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14:30. Powtórka w poniedziałek po 20:00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.